Dobry wieczór w Kulturalnie na temat. Witam Państwa, Katarzyna Cygler. A dziś moim Państwa gościem jest dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, pani Alicja Węgorzewska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jest wyjątkowo wyjątkowy wieczór. Na ten wieczór czekano 2 lata. 30. Festiwal Mozartowski otwarty, a za nami gala.
Słyszycie Państwo mój radosny głos, gdyż wierzyć się nie chce, że to już 30. edycja festiwalu. Właściwie cyklu, który wpisał się na trwałe w kulturalną i taką muzyczną mapę nie tylko Warszawy, ale chyba można powiedzieć Polski i Europy. Przemierzając takie kolejne daty i festiwalowe programy, zastanawiałam się, że tak biegnie tak prędko, ponieważ mój początek w Warszawskiej Operze Kameralnej to październik roku 16. Dzisiaj mamy 21. Wspaniały rok jubileuszu 60-lecia Warszawskiej Opery Kameralnej, no i 30. Festiwal Mozartowski.
Wszystko się pięknie składa, takie okrągłe liczby, bo w takim razie w październiku będzie 5-lecie też pani działań. Mozart to jest jednak wyjątkowy artysta, który chyba tak inspiruje przeróżnych muzyków, jak się okazuje. Jak zajrzymy tutaj na plany tego festiwalu i na to, co nas czeka, to powiem, że myślę, że wiele osób, które nie są też tak związane z muzyką, nie znają się tak na szczegółach tych różnic, które są między przeróżnymi twórcami w ich komponowaniu, będą zdziwieni, jak wiele jednak muzyków łączy, ale do tego przejdziemy. Zacznijmy od gali, no bo czy gala będzie dostępna, bo gala była online, czy dostępna online, czy będzie dostępna również, będzie taka możliwość, aby zobaczyć ją wstecznie, mówiąc krótko.
Tak, oczywiście już od stycznia można zobaczyć na naszej platformie VOD galę Mozart Night. W styczniowej edycji z gościem specjalnym była Simone Kermes, ale Simone Kermes nie wróciła do nas w gali Mozart Night, gdyż to jest dosyć projekt otwarty. Taki nieoczywisty, zaskakujący, gdzie postaci z różnych oper spotykają się w innych konfiguracjach, ale brzmi muzyka Mozarta, muzyka z Czarodziejskiego Fletu, z Fan Tutte, z Wesela Figara. I staramy się pokazać taki creme de la creme Mozarta, uwzględniając nasze inscenizacje. Jest to widowisko, rzekłabym, w reżyserii Tomka Cyza i scenografii Kasi Gabra-Trzymańskiej. Ogląda się to i słucha niezwykle przyjemnie. Także zapraszam tych, którzy nie mogli być z nami na live'ie. Zapraszam na naszą stronę VOD, gdzie można obejrzeć galę Mozart Night.
Ja myślę, że efektem tej sytuacji, której właściwie wszystko powinniśmy przenosić, co jest związane ze sztuką, jednak do tej wersji online'owej, będzie to, że ona będzie rozpopularyzowana i ta możliwość kontaktu później żywego, na przykład z muzyką, będzie znacznie bardziej i lepiej wykorzystywana przez odbiorców. Mam taką nadzieję na pewno. Za tydzień Krzysztof Herdzin, Chopiniana con Delizia. No, to brzmi bardzo dobrze.
Krzysztof Herdzin przyjął nasze zaproszenie, żeby wziąć udział w takim projekcie, który trwa. Projekt się nazywa Jazz Tema TV. Gośćmi tego projektu był już i Leszek Możdżer, Andrzej Jagodziński, który specjalnie napisał dla orkiestry Tema TV projekt Jazz Sebastian Bach. Był Marcin Masecki, a teraz właśnie kolej na Krzysztofa Herdzina. Ten materiał został nagrany na płytę, która również będzie dostępna w trakcie festiwalu. Także jest to taka nasza wisienka na torcie, ale czekamy na taki moment, bo ten koncert już 4. raz ma szczęście być przekładany i znowu wylądował w tak zwanym necie. No ale cóż, my jesteśmy cierpliwi. Mam nadzieję, że na jesieni Krzysztof Herdzin będzie mógł Mozarta z kadencjami jazzowymi zagrać dla publiczności na żywo. A powiem tylko, że przy takich koncertach, które odbywają się w basenie artystycznym, publiczność reaguje żywiołowo, podobnie jak w klubach jazzowych. Więc jest to ciekawe wziąć udział w takim wydarzeniu.
Bo ten koncert fortepianowy Amadeusza Mozarta, zagrany przez Krzysztofa Herdzina i Chopiniana Kondelicja, to jest mieszanina wszystkiego w rezultacie. Jazz, Chopin, Mozart, jednak to też jest taki dowód na to, że jazzmeni potrafią wszystko.
Tak, a poza tym Krzysztof jest takim artystą nieoczywistym, nieuznającym ograniczeń gatunkowych. I on się porusza z taką, jak to powiedział kiedyś Daniel Wyszogrodzki na łamach Jazz Forum, on się porusza z diabelską swobodą i w jazzie, i w muzyce poważnej, i w popularnej.
Potem mamy operę, serię w trzech aktach, Idomeneusz, Król Krety. I teraz, czy ja to dobrze czytam? KV-366. Jakby pani nam troszkę takim zwykłym ludziom, którzy zaglądają w program i czytają takie dziwne skróty i dziwne cyfry, wyjaśniła, co to znaczy i co się pod tym kryje?
No, to jest oczywiście katalog, w którym mamy ułożone wszystkie dzieła Mozarta. I ponieważ powiemy koncert fortepianowy w tonacji danej. I się okazuje, że tych koncertów jest kilka, więc ten KV wskazuje nam, który to jest dokładnie utwór.
Drodzy Państwo, nie ma co się wstydzić. Trzeba zawsze dopytywać, zwłaszcza, że ta muzyka klasyczna obfituje w te przeróżne skróty, ponieważ twórcy tworzyli bardzo dużo kiedyś rzeczywiście i tych cyfr i skrótów literowych było od groma przy wszelkich tonacjach. To troszeczkę skupmy się na tej ofercie, na inscenizacji, na reżyserii, na scenografii, którą w końcu będzie można zobaczyć.
Tak, Idomeneusz, Król Krety to produkcja teamu Michała Znanieckiego wraz z Luigi Scolio i wspaniała multimedialna opowieść o władcy bogów, o ich losach, przeszłości, przyszłości, o synu, o ojcu, o księżniczce, o morskim potworze, a jest to przepięknie multimedialnie pokazane w niezwykle futurystyczny sposób. Bardzo atrakcyjny wizualnie spektakl i bardzo się cieszę, że można go pokazać na naszym festiwalu.
Ta sztuka to jest, ta opera, to jest no, historia, którą można przełożyć bardzo na nasze współczesne czasy. Jakich metafor Mozart używa w tej historii?
No, metafora jest właściwie, że władcy, mali władcy naszych czasów, dobro swoje i dobro najbliższych czasami przekładają nad władzę i czasami jest tak, że można zatęsknić za prawdziwym rodzinnym ciepłem. Ale jest to opowieść o czasach, za którymi tęsknimy, jakby czasach, w których istniała moralność, poczucie odpowiedzialności za innych, gdy dobro było nagradzane, a zło potępione. Więc jest to taka idealistyczna opowieść.
Ale oby takich opowieści jak najwięcej, bo jak inaczej wpajać pewnego, no, jakby poukładać, jak inaczej poukładać sobie rzeczywistość, jeśli nie w ten sposób, że się mówi, co jest co, a czym się różni jedno od drugiego i co ma wartość, a co nie. No, tylko chyba tak możemy też dyskutować na ten temat i sobie w swoim własnym życiu też po prostu pewne rzeczy porządkować. Potem mamy kolejne oferty i znowu, no nie tylko na festiwalu mozartowskim pojawi się Mozart, bo i znowu Chopin i Mendelssohn.
Festiwal trochę zmienia oblicze, ale zmienia oblicze z tego powodu, że trudno zmierzyć się w dzisiejszych czasach z punktem wyjścia, czyli z wystawieniem wszystkich oper Mozarta. Było to swoistego rodzaju geniusz i rekord Guinnessa dla mnie. Ale dzisiaj nie jest to only Mozart, tylko Mozart plus festiwal. Więc zapraszając wielkie nazwiska, wielkich gości, w jakiś sposób dajemy im również wolność w dobieraniu repertuaru, dobieraniu tego, co by chcieli zagrać dla naszej publiczności.
Ale to bardzo dobrze, myślę, bo to znaczy też, że ta muzyka cały czas jest żywa, ewoluuje w tych działaniach współczesnych twórców. Znaczy, że ich inspiruje, że potrzebują sięgać do różnych autorów. Tytuł tego koncertu to klasyka romantycy i tutaj trio Strahl, Kulka, Ritter, czyli Tomasz Strahl, Tomasz Ritter, Konstanty Andrzej Kulka. To trio zagra tę kombinację muzyczną, tak to nazwijmy, ale też jeśli chodzi o Mendelssohna, to przecież Schumann powiedział, że Mendelssohn to Mozart XIX wieku.
Ale absolutnie, a jeśli mamy tak znakomitych gości i tak naprawdę trzech wspaniałych wirtuozów, to każda muzyka w ich wykonaniu będzie ucztą muzyczną. Czy to jest trio fortepianowe Mendelssohna, czy Chopina, czy też Mozarta.
Ja też bardzo się cieszę, że w ofercie festiwalowej pojawia się Snack Opera Mozart Edition, dlatego że myślę, że w ogóle muzyka klasyczna, opera, to jest cały czas temat, który warto zgłębiać i poznawać i nie wstydzić się zadawać pytań, bo jak inaczej mamy rozwijać się. I tutaj w tej Państwa ofercie można w końcu dowiedzieć się, o co chodzi z tymi ariami operowymi, jak je interpretować, jak je rozumieć.
Tak, przechodzimy do takiej części, która jest również edukacyjna, bo w zeszłym roku powstał projekt Mozart Junior, niestety online'owo, a w tym roku przechodzimy do Mozart Junior w wersji na żywo, w spotkaniach z naszymi młodymi widzami, to tak naprawdę muzyka jest jak język obcy. Trzeba ją poznawać i wtedy świetnie się poruszamy w tych przestrzeniach, które początkowo dla nas nieznajome, potem stają się naszym jakby comfort zone.
Wykonawcy opowiedzą, na co zwrócić uwagę podczas słuchania arii, dlaczego bywają trudne, dlaczego ciekawe i jak właśnie można je zinterpretować. Myślę, że to odkrywanie tajemnic warsztatu to jest klucz do tego, żeby też polubić operę, bo jak czegoś nie rozumiemy, to...
Jurek Snakowski jest dla mnie absolutnym mistrzem w przeprowadzaniu początkujących melomanów przez meandry słuchania, meandry historii, muzyki, powstawania utworów, interpretacji. W sposób niezwykle barwny, ciekawy i znajdujący kwestie, które często są rzadko poruszane, przeprowadza przez te meandry i najczęściej to kończy się tak, że meloman, który zaczyna taką przygodę, to zaraz po tych warsztatach wychodzi, idzie do kasy i kupuje szereg biletów na wydarzenia już dla bardziej zaawansowanego melomana i to cieszy moje serce.
I tak powinno być. To znaczy, że Snack Opera jest nie tylko dla dzieci, ale po prostu dla każdego, kto chce się nauczyć tego absolutnie języka, muzyki, języka operowego. Ale a propos tego, co dla dzieci, no toż przecież w ofercie festiwalowej jest tego sporo. Przede wszystkim Bastien i Bastien, czyli no, opera, którą Mozart stworzył, jak miał chyba 12 lat.
Tak, chyba 11 nawet. Nawet między 11 a 12, a tata niektóre rzeczy jeszcze pomagał zapisywać. Natomiast tak, zaczęliśmy od tego pierwszego utworu. To będzie w reżyserii Tomasza Zza. Kierownikiem muzycznym całego projektu Mozart Junior jest młody dyrygent Kuba Wnuk, ale również przygotowaliśmy skróconą inscenizację naszej wersji czarodziejskiego fletu, który pierwotnie wyreżyserowany przez Giovanniego Castellanosa, który niestety w zeszłym roku zmarł na COVID. I tutaj wersja czarodziejskiego fletu, która będzie nosić tytuł czarodziejski flet Piccolo, pani Jola Denejko robi adaptację tej dużej wersji. Teksty tutaj znowu Jurek Snakowski i jego myśl, jak przekazać to młodemu widzowi. Także mamy dwie premiery dziecięce w tym roku na festiwalu, ale my mamy również koncert finalistów polskiej części konkursu międzynarodowego Virtuosowi Foplas. Także cieszę się, że te genialne, absolutnie genialne dzieci, młodzi ludzie wystąpią na scenie basenu artystycznego.
I ile będzie tych młodych ludzi?
Młoda ludzi była w zeszłym roku finalistami w Budapeszcie. Miałam ten zaszczyt, że usiadłam tam w jury wraz z Placido Domingo, Maksymem Węgerowem, Gabrielem Prokofiewem i całą plejadą wspaniałych gwiazd międzynarodowych. I czwórka naszych finalistów tam wystąpiła.
No to wspaniale. I co usłyszymy?
Usłyszymy ich popisowe utwory. To będzie Zarina Zaradna na harfie, Maciej Smolonk fortepian i Dawid Siwecki, który wygrał na akordeonie. Także fantastyczni młodzi ludzie.
No to myślę, że to jest też ogromnie inspirujące dla innych młodych ludzi, zobaczyć takich, posłuchać takich młodych ludzi, którzy przebijają się przez ten niełatwy świat muzyczny. I też, no, ja powiem szczerze, bardzo podziwiam muzyków klasycznych zajmujących się tą przestrzenią, dlatego że zdaję sobie sprawę, jak wiele pracy trzeba włożyć w to, żeby osiągnąć pewien poziom. I zarówno jeśli chodzi o śpiewanie, jak i po prostu granie na instrumentach. Ci młodzi ludzie to tak naprawdę są doświadczeni muzycy już.
Absolutnie. Jeszcze czwarty finalista Michał Korzyn, który przyjechał ze swoją mamą pianistką i bratem, który również jest na początku swojej muzycznej kariery. Zarina, która miała 8 lat w zeszłym roku, kiedy zagrała w finale i dopiero 3 lata grała na harfie, a potem wygrała jeszcze kilka międzynarodowych konkursów, podobnie jak Dawid Świecki. To są dzieci, które dedykują całe swoje życie muzyce. I patrzę na nie z ogromnym podziwem, dlatego chciałam pokazać tą wspaniałą młodzież również warszawskiej publiczności. Ale w tym roku do końca maja są jeszcze zgłoszenia na nową edycję Virtuoso, także zachęcam wszystkich rodziców i młodych wykonawców, aby zgłosili się do tego konkursu, który gwarantuje premierę i pokazanie talentu i promocję właściwie w całej Europie.
Myślę, że naprawdę warto i przede wszystkim warto właśnie tych młodych ludzi posłuchać, bo pamiętajmy, przecież Mozart zaczynał bardzo wcześnie i to nie jest tak, że dopiero jak się osiąga 30 lat, to już się wtedy jest muzykiem. No nie, to już niektórzy, jak pani wspomniała, potrafią mieć 8 lat i już również współcześnie. No, Mozart jak miał 8 lat, to już był tak bardzo doświadczonym muzykiem. To wiemy, jak 12-11 lat, to już były kolejne opery, bo przecież Bastien i Bastien to jest kolejna jego opera, nie pierwsza, tylko to jest ta część festiwalowa i konkursowa, na to wychodzi, ale czeka nas jeszcze w końcu premiera Don Giovanni.
Oj tak, jak pani mi... Widzi pani, jak mi kamień z serca spadł, jak pomyślałam o Don Giovanni. Don Giovanni, który miał zabrzmieć rok temu na festiwalu mozartowskim i w tym roku to był ogromny wysiłek. To był ogromny wysiłek prowadzić do premiery, gdyż próby odbywały się i jeszcze się kończą online'owo z Michałem Znamieckim, który jest na drugim końcu świata. Nasz scenograf Rafał Łebiński też jest na drugim końcu świata, ale doleci na premierę. Luigi Scoglio koordynował tę produkcję z Włoch jako scenograf pomocniczy, taki drugi. Ale powiem, że dzieło jest bogate, zaskakujące. Zobaczymy inne oblicze Rafała Łebińskiego, który zawsze nam się kojarzy z taką jasną stroną życia. A tutaj konwencja Michała Znamieckiego musiała również zmienić trochę postrzeganie świata przez Rafała Olbińskiego. Także cieszę się, że to przedstawienie w bardzo atrakcyjnej, gwiazdorskiej obsadzie będzie można usłyszeć już 29 maja. Przełożyliśmy premierę, słysząc, jakie są obostrzenia jeszcze i online zalecane, więc premiera nie 20 maja, a 29. Cztery spektakle, także zapraszam. Bardzo jesteśmy dumni, że udało nam się zagrać, że uda nam się zagrać tę premierę na żywo.
To jeżeli jeszcze w ogóle jest szansa na bilety, to drodzy Państwo, trzeba się spieszyć, bo już jak nigdy kiedykolwiek spektakle...
jak ktoś nie mógł przepisać, bo bilety już były sprzedane na cztery spektakle, ale z racji zmiany terminu to kilka jeszcze zostało.
No właśnie, nigdy nie były tak cenne jak teraz bilety na spektakle na żywo, a już tym bardziej na operę i tym bardziej podczas festiwalu mozartowskiego. Poza tym w czerwcu jeszcze jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i ostatnie symfonie, uprowadzenie z Seraju, pieśni nocą śpiewane, ale pojawi się też w ramach chyba tego Mozart Plus Elbląska Orkiestra Kameralna i goście wraz z orkiestrą Mozart i Beethoven.
Tak, Elbląska Orkiestra Kameralna to orkiestra młodych, wyjątkowo utalentowanych muzyków, którą prowadzi pani Katarzyna Nowotczyńska. Z wielkim sukcesem. Trzymam za nich kciuki, sekunduję. I to jest już nie pierwsza ich wizyta na festiwalu mozartowskim. Cieszę się, że przyjęli zaproszenie do tego. Znakomici soliści Marcin Zdunik na wiolonczeli, Aleksander Dębicz przy fortepianie. Także zabrzmi Mozart, zabrzmi Beethoven, a szczególnie również chciałam polecić koncert Pieśni nocą śpiewane, nominowana płyta do Fryderyka, Agnieszka Relis, Krzysztof Meisinger, jego młody wychowanek Piotr Piętal, który zagra fragmenty z opery Czarodziejski Flet. Jeszcze muszę tylko dodać, że mamy dwie ogromne gwiazdy, Vivi Carenu i Simone Kermes w gali Cinamowej, Vivi Carenu z naszą orkiestrą MACV, no i wspaniały Leszek Możdżer, który wystąpi w projekcie Jazz Meets Classic, czyli to jest ta część zawsze opery off festiwal.
Czyli, proszę Państwa, oferta jest ogromnie bogata. Bardzo Państwu polecam zajrzeć na stronę Warszawskiej Opery Kameralnej i śledzić co, gdzie, kiedy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, Pani Alicja Węgorzewska.
Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
A ja już Państwu mówię dobranoc i dobrej niedzieli. Katarzyna Cykler.